Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Moim gościem dzisiaj jest Paweł Grad.
Dzień dobry.
No cóż, obecność Pawła Grada i nasz dzisiejszy zestaw rozmowy sygnalizuje, że będziemy się zajmowali ciężkimi filozoficznymi norwidami, tak powiedzieć, ale może nie będzie tak groźnie. Mamy rozmawiać o fenomenie świętego Tomasza z Akwinu. W związku z tym, co trochę w ostatnim czasie mówiono, mawiano po wydaniu przez papieża Franciszka adhortacji Amoris Laetitia, trochę tej słynnej, dyskutowanej adhortacji, w której jest mowa o miłości małżeńskiej, więc to temat trochę inny niż to, czym się dzisiaj będziemy zajmowali, ale przy tej okazji pojawiały się i wracały w różnych publicznych enuncjacjach takie uwagi, w jakim stopniu papież tutaj nawiązuje lub nie do takiej bardzo już starej czy wiekowej mądrości teologicznej i filozoficznej Tomasza z Akwinu. Bardzo ciekawe, bo w tej polemice, której na przykład osoby bardzo zaangażowane w udowadnianie pewnej nowoczesności podejścia papieża, jego jakiegoś zupełnie nowatorskiego formułowania różnych zagadnień, to równocześnie gdzieś tam w ramach apologii, tak, tego mówiono, że no to niby jest takie nowe, ale też i proszę bardzo, bardzo stare, bo zakorzenione w tradycji świętego Tomasza. Nasz redakcyjny przyjaciel napisał solidne studium na ten temat, na ile ten dokument ma w myśli Tomasza z Akwinu podstawy. Jeśli ktoś z Państwa zainteresowany, to odsyłam do numeru Christianitas. My natomiast nie o tym w naszej rozmowie, tylko trochę o czymś innym i być może bardziej uniwersalnym. Mianowicie o samym fenomenie ważności, znaczenia Tomasza z Akwinu, postaci, która na pewno zawsze w takiej dziesiątce, tak, niezależnie od czyjegoś stanowiska, w jakiejś dziesiątce najważniejszych myślicieli, jeśli nie ma ktoś, kto wylicza tych myślicieli jakichś uprzedzeń, na przykład antyteologicznych, tylko po prostu stara się mówić o znaczeniu, tak, o wpływie, o tym, jak szeroko zasięg czyjegoś myślenia dotarł, jak się rozpostarł, tak, na myśli zachodniej, europejskiej, no to zawsze Tomasz z Akwinu tam się pojawi. Myśliciel średniowieczny, a więc powiedzieć z samej natury oddzielony od nas także na ogół wieloma przesądami antyśredniowiecznymi, prawda? Jest małe mnóstwo takich barier. No a jednak mimo wszystko wraz z pewnym takim poruszeniem w kulturze wieku XX, możemy powiedzieć w wieku XX, wrócił jakby do lektur wielu wybitnych ludzi. Ja raz sobie przypominam, oczywiście moglibyśmy mówić o tych, których się wymienia jako tomistów, tak? Czyli tych, którzy po prostu stali się uczniami w filozofii czy teologii świętego Tomasza. Gilson, Maritain, u nas Stefan Świeżaski, ojciec Krąpiec, cała filozoficzna szkoła lubelska. To są oczywiście wszystko osoby, które poświadczają pewne zainteresowanie. Karol Wojtyła na swój sposób. Niemniej, wiesz, mnie zawsze się przypomina zupełnie inna historia, taka, że gdzieś tam w pierwszej połowie XX wieku, zaraz po nawróceniu, jak taki dramatopisarz francuski Paul Claudel wychodził ze spowiedzi swojej, tak, tego nawrócenia, to mu spowiednik powiedział, żeby odtąd codziennie czytał sobie fragment ze świętego Tomasza z Akwinu. Pisarz, dramatopisarz.
Tak, zresztą tak. Innym przykładem jest Miłosz, tak, który sam mówi o tym, że taki, powiedzmy, poemat, który miał być takim ratunkiem z rozpaczy, tak, czy świat poema naiwny, jest napisany pod wpływem lektury Sumy i o tym wprost mówi, a w jednym z swoich późniejszych wierszy, jak mówi o takim zmaganiu się z melancholią, no to tam się pojawia taka fraza, że dużo śpieje i czytam Tomasza z Akwinu. Znaczy też ewidentnie mam taką właściwie, można być terapeutyczną, tak, funkcję i to jest nie bez związku z jego właśnie duchowym charakterem.
A to bardzo ciekawe, bo przecież pamiętajmy, że Miłosza kojarzymy intelektualnie, duchowo i religijnie z takimi poszukiwaniami w stronę, które akurat polemicznie wobec Tomasza by się ukierunkowały, prawda? Całe te poszukiwania, zainteresowania dualistycznymi, jakimiś manichejskimi wizjami. No, widocznie podskórnie czuł nasz poeta, tak, tak. Że znajduje lekarstwo akurat w Tomaszu z Akwinu. Na tym tle Zbigniew Herbert to z kolei przykład osoby, która po bytnościach na kilku seminariach tomistycznych orzekła, że to jest myśl, w której wszystko jest tak poukładane, że oczywiście bardzo kusząca, ale jego osobiście bardziej niepokój i pewna dysharmonia kusi niż taki porządek. Zdaje się, to było również jakąś przeszkodą w osobistym nawróceniu. To i coś jeszcze więcej. Spróbujmy sobie porozmawiać o samym głównym bohaterze, o Tomaszu z Akwinu. On był skandalistą w wieku XIII, skandalistą mimo woli, bo on jest jeden z tych myślicieli, którzy, broń Boże, nigdy nie chcieliby uchodzić za w jakikolwiek sposób ludzi nowości, tak, wielbicieli nowości. Pamiętam, że wyśledzenie tych nowości w jego pismach jest zawsze trudne, bo on je tak ukrywa, a tymczasem jest chwalony głównie za te nowości.
Tak, znaczy to o tym jakby, jakie one są, to zaraz jeszcze powiem, tylko ja chciałem tak a propos tego jego ukrywania tych nowości, to jest w ogóle rzecz taka, powiedzmy, uderzająca, bo tutaj na początku powiedziałeś mi, że moja obecność zdradza to, że myśmy się zajmowali ciężkimi norwidami, tak, filozoficznymi. No ja, ale myślę też, że inni to nie są duży, powiedzmy, jakoś tam by znali chociaż troszkę tej współczesnej literatury filozoficznej, to wbrew właśnie, myślę, zapowiedziom i ostrzeżeniom wielu, że mówią, że Tomasz to jest taka sucha, kostyczna, prawda, trudna filozofia, raczej mają takie uczucie takiej cudownej jasności, tak, że to jest autor, który również inaczej niż ci nasi współcześni norwidowie filozoficzni unika właśnie kontrowersji. Znaczy, jakby próbuje przedstawić swoje stanowisko raczej jako, powiedzmy, taką nienaiwną i niebanalną syntezę, niż jako jakąś ostrą tezę, którą wyraźnie wycelowuje w jakiegoś przeciwnika. Zdarzają się momenty, kiedy puszczają mu nerwy, wtedy owych niektórych, którzy zresztą rzadko wymienia z imienia, prawda, potrafi się wyrazić też ostrze, ale to są naprawdę momenty zupełnie wyjątkowe.
No dobrze, dajmy sobie szansę na pewne bardzo króciutkie przypomnienie danych podstawowych. Tomasz z Akwinu, wiek XIII, osoba przede wszystkim związana z takimi fenomenami tamtego czasu i późniejszego, jak zakon dominikański, stosunkowo świeża wtedy jeszcze instytucja, dominikanin, brat dominikanin. Dominikanin, którego z powodu właśnie tego, że był dominikaninem, skierowano na studia do najlepszych wówczas ośrodków intelektualnych, najlepszych, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, profesorów również. Miał takie szczęście, trochę skomplikowane, że najpierw edukację rozpoczął trochę w miejscu, w którym czytano Arystotelesa, troszkę obok takich kościelnych zakazów. Była uczelnia cesarska, więc tam Arystotelesa czytano. Potem z tą wiedzą, właśnie już jako dominikanin, przewędrował, poznał świętego Alberta Wielkiego, więc to jest z kolei kontakt z człowiekiem, może bardziej człowiekiem encyklopedią niż takim jednoznacznym mistrzem rozstrzygnięć, ale człowiekiem, który z kolei dawał odwagę, swobodę obcowania ze wszystkimi najważniejszymi tekstami teologicznymi i filozoficznymi tamtego czasu, znanymi w tamtym czasie. Potem trafia w tygiel Uniwersytetu Paryskiego, dosłownie w tygiel, bo jest to bardzo spokojny człowiek, starający się trzymać z boku różnych takich napięć chwilowych, różnych emocji i tak dalej, ale znalazł się właśnie w samym środku i można powiedzieć, musiały interweniować wszystkie władze, żeby jego promocja mistrzowska mogła się odbyć, że mógł jakby wstąpić na katedrę, tak? Stał się bohaterem przypadkowo, zresztą bohaterem takiego napięcia. Potem mamy jego figurę już raczej związaną po prostu z pracą mistrza teologii, więc tym, co rzeczywiście do dzisiaj budzi niewiarygodne zastanowienie, tak, i zaskoczenie. Zastanowienie to jest ilość tekstów, które był w stanie
tempo produkcji.
Tempo, tak. 49 lat życia. W tym, co było czasem samodzielności twórczej, zdążył zostawić nam komentarze do Arystotelesa, sumę teologii, sumę Contra Gentiles.
Olbrzymie komentarze biblijne.
Komentarze biblijne w najróżniejszym stopniu. Więc oczywiście człowiek niesamowicie pracowity. Niektórzy biografowie sugerują, że ten dramatyczny koniec, który oznaczał to taki, no, w pewnym momencie przestał dyktować, powiedział, że nie będzie dalej dyktował i że to wszystko mu się widzi jak słoma, że to jest trochę związane też poza jakimś wymiarem nadprzyrodzonym, to trochę też i z pewnym, no nie, jakby to powiedzieć, zmęczeniem,
przeciążeniem
materiału. Ale kojarzymy go zwykle z syntezą myśli chrześcijańsko-arystotelesowskiej, tak to się w pewnym bardzo uproszczonym schemacie przedstawia. No i zaraz spróbujemy pomówić o tym, co byłoby ewentualnie tłumaczyło powodzenie tej syntezy. Wracamy do naszej rozmowy o fenomenie Tomasza Zakwinu, fenomenie Tomasza, fenomenie tomizmu, tej więc postaci i tej szkoły myślenia, która kojarzona jest oczywiście przede wszystkim z dziejami również Kościoła katolickiego, ale szerzej z dziejami intelektualnymi naszej cywilizacji. Pod koniec tego z konieczności skrótowego przypomnienia danych biograficznych mówiłem o takim schemacie podręcznikowym, że o ile święty Augustyn, tak się czyta zazwyczaj, prawda, w podręcznikach szkolnych, święty Augustyn powiązał myśl chrześcijańską z platonizmem, to święty Tomasz z arystotelizmem. I trochę tak z tego miało wynikać, że właściwie taką rzeczą najbardziej wartościową u Tomasza to jest Arystoteles. Trochę tak wygląda, czasami słyszymy, Tomasz ochrzcił, tak, myśl Arystotelesa. Nie brak autorów, którzy bardzo na takie stanowisko się krzywią, tak? To jednak jest tak, że mamy do czynienia z zupełnie z gruntowną przebudową tej arystotelesowskiej konstrukcji i że Tomasz jest już tak naprawdę w równym stopniu dziedzicem Pisma Świętego, świętego Augustyna przede wszystkim, tak, a potem no, kimś, kto z tym całym zapleczem potrafił przeczytać Arystotelesa, także Arystotelesa po nowemu. Z osobistych doświadczeń potwierdzam o tyle, że rzeczywiście teksty Tomasza własne, jego własne dzieła są zwykle ciekawsze niż jego komentarze do Arystotelesa, chociaż te ostatnie nie są pozbawione jakichś czasami jego osobistego geniuszu i mądrości. Ale nigdy bym się nie zdecydował powiedzieć, że to po prostu dzięki przeniesieniu arystotelizmu do średniowiecza ten autor jest ważny.
Tak, zresztą chyba też, tak swoją drogą, taka lektura samych tekstów, a właśnie powiedzmy Tomasza, a nie podręczników, jakoś nie potwierdza takiej intuicji, że mu zależało jakoś szczególnie na powiedzmy wygraniu Arystotelesa przeciwko Platonowi, tak? Augustyn czy Platon są również istotnymi jakby dla niego, zwłaszcza Augustyn, myślę, że nie jest kimś, kogo on suwa. Co więcej, są takie momenty, kiedy również potrafi postawić granice Arystotelesowi, tak? Na przykład taka przez niego podjęta kwestia w dosyć trudnym książce o wieczności świata, tak? Kiedy podejmuje taki, można powiedzieć, klasyczny temat greckiej filozofii, dotyczący właśnie tego, czy świat istnieje odwiecznie, czy też jest stworzony. No i idąc z Arystotelesem, jakby widzi, że istnieje, można powiedzieć, taka logiczna możliwość, że mógłby on istnieć odwiecznie, ale powaga Pisma Świętego, które jest również dla niego powagą nie tylko pewnego dziedzictwa kulturowego, tylko właśnie prawdy, każe mu powiedzieć nie, tak, że nie możemy tego wybrać. Ja myślę też, że łatwo jest powiedzieć o tym, że Tomasz Arystotelesa ochrzcił, tak, czy też, nie wiem, używa go jako po prostu schematu jakiegoś pojęciowego, ale prawda jest taka, że to dzieło Tomasza jest, no, nie w takim sensie, powiedzmy, zupełnie współczesnym, ale jest o tyle podobne do encyklopedii, że zwłaszcza, powiedzmy, się chodzi o wywód w sumie, tak, że to jest takie dzieło, które no, obejmuje sobą, no, może nie całość współczesnej wiedzy, ale ma taką strukturę, że jakby jest tak rozległe, że jakby samo generuje swoje rozwiązania, których jest bardzo dużo i to czy to będzie kwestia, nie wiem, tego, czym zagadnienie, czym jest teologia, czy kwestia natury Boga, czy kwestia jakby struktury takiej osobowej człowieka, czy etyki, czy potem sakramentów. W każdym z tych wypadków ta synteza, czy też to połączenie polega trochę na czymś innym. Natomiast ja raczej mam wrażenie, że to, co jakby stanowi o takiej skuteczności tej strategii, to nie jest zasługa Arystotelesa samego, który jest autorem jednak niejasnym też w wielu punktach, tak to Arystoteles pod względem jest akurat na antypodach Tomasza. Tak? Arystoteles nie zostawił systematycznego dzieła, czy takiego, które dbałoby o jakąś wielką konsekwencję. To więc myślę, że nie zasługa Arystotelesa, tylko właśnie jakby Tomasza własną zasługą jest to, że to jest, oczywiście znowu trzeba by wyjść jakieś konkretne kwestie, żeby to pokazać na przykładach, ale jakby takim stałą, taką powtarzającą się sytuacją jest to, że takie powiedzmy przyjęte z tradycji filozoficznej aporie czy jakieś trudności wydawały się nierozstrzygalne spory, gdzie wydaje się, że obie racje przeciwne są jakoś ważne, czy mają i się wykluczają. Tomasz umie tak przedstawić, żeby one, każda z nich trafiła na właściwe miejsce i tworzyły pewną, właśnie tak jak mówiłem, niebanalną, taką nie po prostu na powiedzeniu, że trochę tego, całość. Tak? I to myślę, że jest takim rzeczywiście, no, własnym jakimś geniuszem Tomasza, którego on, nie wiem na ile to ma związek jakby z arystotelizmem, tak, no, ale jakby to bym uważał za własną wielkość, tak, i jakby sekret powodzenia tej syntezy, czy jak tam to nazwiemy.
Jest to autor, który należy do już wyklarowanego, zresztą sam jest chyba współuczestnikiem tego klarowania, tak, wyklarowanego schematu kultury chrześcijańskiej, tej umysłowej, w której zostały doprowadzone właśnie przez niego, właściwie jego rękami, w jego czasach, w XIII wieku, zostały doprowadzone jakby do najdalszych konsekwencji, najdalszych możliwych z punktu widzenia ortodoksji, jak się wydaje, konsekwencji, takie przeświadczenie o czymś, co się dzisiaj nazywa autonomią, tak, tego porządku doczesnego czy naturalnego, autonomią, która ma swoje ograniczenia, tak, ale jakby to powiedzieć, zachowanie, po pierwsze, własnej poznawalności rzeczy naturalnych, zachowanie pewnej prawdy, wewnętrznych dynamik, które należą do natury stworzonej przez Boga. To wszystko w stosunku do wcześniejszych prób podejścia właśnie na przykład tego schematu augustyńskiego jest już rzeczywiście wyraźnie inne. Jakby tak. Prowokuje do dzisiaj do tego, żeby czasami sobie próbować też rozdzielić, tak? I wtedy zostaje po jednej stronie teologia, ta wasza po drugiej stronie ta filozofia, która miałaby jakby sobie radzić sama. Wydaje się, że to jest no coś, przeciwko czemu jeden z współczesnych badaczy Tomasza, Etienne Gilson, mocno protestował. To nie jest przypadek, że Tomasz chciał być teologiem, tak? Teologiem scholastycznym, a więc rzeczywiście teologiem, który radzi sobie przy mocy filozofii, który szanuje filozofię, który potrafi być filozofem, ale nigdy nie chce być filozofem, po prostu. To jest coś, czego my dzisiaj nie do końca chyba rozumiemy, bo nam się wydaje, że właśnie można zrobić tak, wypróć taką filozofię świętego Tomasza. Jeśli coś jest technicznie możliwe, no to uważamy, że należy to zrobić. Nie da się wypróć filozofii tak naprawdę, to już nie ma co, nie da się wypróć filozofii Augustyna, nie da się wypróć filozofii Bonaventury, daje się wypróć filozofię Tomasza, ale ona jakby przestaje żyć poza
zresztą konsultacją. Tomasz jest, myślę, o tyle, jakoś powiedziałbym, o tyle jest bezbronny wobec tych rozpruwaczy, wypruwaczy, że no po prostu on tego akurat w tej formie przeciwstawienia, tak, filozofii czy teologii, po prostu nie znał po prostu, więc jakby też w jego tekstach nie ma bezpośrednich kontrargumentów wobec tego prób, ale no właśnie raczej myślę, że po skutkach, które to generują, czy właśnie o tym obumieraniu, o którym mówisz, to się poznaje, że to jakby nie potrafi tak działać.
Robert Szpeman napisał w kontekście nie Tomasza, tylko w ogóle całej teologii scholastycznej i filozofii scholastycznej, że jakby role rozdane były tam mniej więcej, tak myślę, że trochę przesadza w tym schemacie, wybitny filozof, ale chyba ma też rację co do zasady, że role były rozdane jakoś tak, że filozofowie z tego Wydziału Sztuk, którzy właściwie cały czas zajmowali się tylko przygotowywaniem, Wydział Filozoficzny nie miał pozycji samodzielnej, prawda, był tylko wydziałem wstępnym, ale że jakby tutaj to wszystko, to co miało być filozofią, było rozważaniem pewnych możliwości. Trzeba z tym ostrożnie, bo oczywiście mówiono o faktach, o czymś rzeczywistym, ale jakby ostateczne rozstrzygnięcie spraw zostawiano teologom, którzy mieli filozofię, ale mieli też i udział w tym świetle, które przychodziło z objawienia boskiego. Jak biorąc pod uwagę już każde na swoim miejscu z tych argumentów, dokonywali dopiero rozstrzygnięcia, prawda? Zupełnie inny świat niż ten, w którym my sobie wyobrażamy rozstrzygnięcia zapadające niejako zupełnie odrębnie w świecie wydziału filozoficznego, wydziału teologicznego. U Tomasza tego nie ma. Zanim będziemy jeszcze po przerwie kontynuowali naszą rozmowę, chcę powiedzieć, że niewątpliwie jednym z takich elementów, który zawsze zwracał uwagę, który zawsze prowokował, interesował, była ta próba podjęta przez Tomasza zharmonizowania tego, co jest naturą i łaską. To jest jedna z rzeczy, których być może za chwilę warto, abyśmy do niej wrócili. Wracamy do rozmowy o fenomenie Tomasza z Akwinu, jego myśli, jego szkoły. Przed przerwą mówiłem o tym, co wydaje się jednym z takich trwałych skarbów tego tomaszowego podejścia, to znaczy próba pewnego harmonijnego powiązania tego, co jest naturą i łaską. Chętnie się posługujemy tą formą, ona wraca często, prawda, że łaska nie usuwa natury, tylko ją uzdrawia, podnosi i tak dalej. A propos tej popularności, tej formy, można by też powiedzieć, że ona jest bardzo popularna, ale to wcale nigdy nie znaczyło, że ani Tomasz, ani jego formuły powtarzane, że one zawsze królowały w intelektualnym świecie Kościoła, prawda? Bardzo często człowiek, który patrzy na to trochę z zewnątrz, zwłaszcza osoby, które w ogóle patrzą na to wszystko, jako na rzeczywistość jakąś dla nich zewnętrzną, to zawsze im się to strasznie utożsamia. Tak? To atomizm jako po prostu przejaw myślenia Kościoła katolickiego. Dosyć trudno to wszystko poodróżniać, ale z punktu widzenia historii i historii filozofii, historii teologii, no to można powiedzieć, że Tomasz był równie poważany i czczony, jak można powiedzieć, mimo wszystko zawsze miał mocnych konkurentów. Tak. Jeśli już ktoś mówił, że chce być tym tomistą, tak trochę czasami z przymusu i jakby żyć ostatecznie, żeby się już tak zgodzić z tym świętym Tomaszem, ale to nie zawsze oznaczało zmianę myślenia. No dobrze, ale wróćmy do tego wątku natury i łaski. To jeden z chyba do dzisiaj najbardziej trudnych, tak, do uchwycenia wątków.
Tak, trudnych i też takich, które myślę, ta trudność też polega na pokusach, jakie on rodzi, bo on właśnie, to jest myślę jeden z tych momentów, w których istnieje tendencja, żeby Tomasza robić autora właśnie bardzo nam współczesnego i nowoczesnego, tak? Czy w ogóle to swoją drogą, to jest właśnie symptomatyczne, że w zależności od tego, czy chcemy uderzyć w skostniałe struktury, prawda, rzymsko-watykańskie, to piszemy, jak się Tischner, tekst o zmierzchu chrześcijaństwa tomistycznego, a z drugiej strony, kiedy chcemy wykazać właśnie nowoczesność tych struktur, to powołujemy się na Tomasza i jego, na przykład, doktrynę o naturze i łasce, która ma właśnie jakby stwarzać takie możliwości, jakby to powiedzieć, dowartościowania sfery świeckiej, tak, doczesności, tego, co materialne, zmysłowe, ludzkie po prostu, tak,
mówiąc tymi frazesami.
Właśnie, bo to zawsze tak się przedstawia, że właśnie tam myślę, że mało kto by tutaj mówił o separacji, raczej się próbuje pokazać, że łaska jest tak naprawdę właściwym spełnieniem wszystkich naszych naturalnych dążeń, tak, no bo rzeczywiście są takie fragmenty u Tomasza i to jest pytanie, oczywiście, ja tutaj to teraz powiem w takim najgrubszym skrócie, to jest właśnie cała dyskusja, dopiero jak się to powie, co to znaczy. Są takie fragmenty u Tomasza, w których on wypowiada rzeczy, powiedzmy właśnie dla niektórych uszy brzmiące bardzo tak obiecująco, z których wynikałoby, że jakkolwiek łaska, czy w ogóle rzeczywistość nadprzyrodzona, pozostaje co do swojej natury różna od naturalnej, czyli jest nie jakby no po prostu Bóg zachowuje swoją jakby transcendencję i udziela swoich darów w sposób całkowicie niezasłużony, to te dary i ta rzeczywistość boska jest, że tak powiem, naturalnym zwieńczeniem tej natury, która skądinąd istnieje, tak? To na przykład tutaj w tym wątku, jeśli mówiliśmy o kwestii jakby syntezy, tak? Arystotelesa, czy też nie wiem, filozofii pogańskiej z chrześcijaństwem, to tam to jest widoczne, kiedy Tomasz mówi o tym, że wszystkie w ogóle stworzenia rozumne ze swojej natury poszukują poznania pierwszej przyczyny, tak? I co więcej, poznanie przyczyn jest dla tych natur rozumnych ich najwyższym szczęściem. A ponieważ tą pierwszą przyczyną jest Bóg, no to oglądanie Boga, no czyli coś, co jest możliwe, skądinąd, tak wiemy to, wyłącznie dzięki łasce, takiej wizji uczyświejącej, jest, wydawało się, że po prostu byłoby spełnieniem tych naturalnych pragnień. No tylko tutaj jakby się kryje taki dylemat, że no, gdyby to po prostu polegało na dopisaniu takiego nadprzyrodzonego dodatku do Arystotelesa, no to oczywiście można byłoby tak na to patrzeć i na przykład bez większego różnicowania uzasadniać otwartość wszelkich naturalnych, tak, nie wiem, instytucji, struktur społecznych, nie wiem, rozwiązań prawnych na łaskę. No tylko, że to jest może banalna uwaga, no ale jakby to nie jest tak proste. To, tak? Czy jest jeszcze nauczanie o grzechu i o tym, że natura przez Boga stworzona, no nie jest nieobecna w naturze, którą doświadczamy, którą znamy, ale też nie pokrywa się z nią, tak? Wymaga pewnego doskonalenia.
Odróżnia jej stan, tak? Tak? Stan, który jest stanem po grzechu i w którym tam jedna natura balansuje na linie jak pijany od jednej skrajności do drugiej, ale z drugiej strony ta balansująca, jak pijany, natura zachowuje jednak chcianą przez Boga człowieczą treść, a więc i zdolność zasadniczo do poznania prawdy, do poznania postępowania dobrego. Z punktu widzenia niektórych ludzi wydawałoby się zupełnie subtelności, ale potem tworzące zupełnie różne kultury moralne, ale także i społeczne, zupełnie inne wyobrażenie o tym, na przykład czy to, co naturalne, instytucja taka jak państwo na przykład, ma w sobie po prostu wyłącznie jakiś tolerowany grzech, tak? Grzech pierworodny, tak? Po prostu tak jak człowiek, czy też jest ostatecznie jednak instytucją zasadniczo dającą się zbawić w swojej także wewnętrznej treści, oczyszczeniu, tak? Jakimś to... Tomasz dla wielu myślicieli jest gorszący tutaj, w tym punkcie, bo pamiętam zdanie jednego z naszych, no trochę publicystów, trochę myślicieli, ale bardziej publicystów, który mówi o takim gorszącym optymizmie tomistów, tak, że zawsze jakby byli ślepi na trudności wiążące się z tym egoizmem, odpychaniem, destrukcją, którą grzech wprowadza i być może w tej uwadze jest trochę prawdy. Być może nie Tomasz, ale tomiści bywali uczestnikami takich dróg nadmiernie optymistycznych wyobrażenia. Do dzisiaj tak czasami mi się zdaje słyszeć od czasu do czasu gdzieś. Zaczęliśmy od tej dyskusji przy Amoris Laetitia, a czasami są tacy autorzy, którzy przykrywają swoje własne rozważania takimi przekonaniami, no że Tomasz właśnie z taką otwartością podchodził do tych różnych wątków, to dzisiaj właściwie prawdziwym Tomaszem to jest ktoś, kto, teraz to już nie, bo już minęły te czasy, ale powiedzmy w czasach, gdy rozpoczynałem swoje studia, to ktoś mówił, dobra, dzisiaj prawdziwym Tomaszem jest ten, kto czyta Heideggera, kto wprowadza go do myślenia, prawda? Każde pokolenie ma takie miraże o takim nowym, świętym Tomaszu, który po prostu, którego geniusz polega na tym, że on bierze coś, co wydaje się zupełnie znajdować i rosnąć poza obszarem Kościoła i nagle ono właśnie to jest właśnie to, co okazuje się najlepszym rozwiązaniem.
No tak, znaczy ja nie wiem, no nie do końca wiem, o jakim publicyście mówiłeś, natomiast i o jakim z kolei on mówił, tak? Natomiast
się zdziwić, bo to Cezary Michalski w Sile Odpychania.
No nie wiem, znaczy jakby to mi się trochę kojarzy z tym, wracając do początku naszej rozmowy, z tym tytułem poematu Miłosza, znaczy to są poema naiwne, tak? Znaczy jakby tomizm jest taką piękną wizją, która wszystko się łączy, ale to jest właśnie wizja naiwna. Nie wiem, znaczy ja muszę przyznać, że nie do końca rozumiem, skąd to się bierze i dlatego, żeby przypomnieć inny taki bonmot, właśnie jesteśmy na poziomie bonmotów, żeby przypomnieć inny bonmot tomistyczny, no to mówi się, że Tomasz każe wszystko rozróżniać, tak? No zatem właśnie rozróżnienie stoi taka instytucja, że nie można wszystkiego pomieszać, no bo to byłaby ta taka zupełna naiwna otwartość, tak? Ale pomijając nawet to, to powiedzmy, ja myślę, że to jest taka różnica między kimś, dla którego Sumy zatrzymał się powiedzmy na pierwszej części i na wizji, że tak powiem, Boga, czy nawet sobie spróbował zrekonstruować to, jak wygląda w najgólniejszych zarysach, tak, natura człowieka, ale kto nie dotarł do części jakby dotyczącej sakramentów zbawienia i grzechu, gdzie to jest po prostu obraz rzeczywiście publicystyczny, tak. On nie jest kimś, kto był w stanie przyjąć wszystko, był otwarty na wszystko i nie umiałby rozróżniać, czy też nie miałby takiego praktycznego zmysłu, no jakby, nie wiem, zła czy grzechu, które należy raczej odcinać, a nie go włączać. Tak,
tak, ja również uważam, że to przypisywanie tego Tomaszowi jest pewnym nadużyciem. Niemniej, cóż, zawsze pytanie o uczniów. Ale to już inna rozmowa na inny temat. Czasami w naszych rozmowach o wielkich książkach będą się pojawiali, pojawiają się tomiści. Zapraszamy zatem do słuchania konwersatorium, zwłaszcza wtedy, gdy mówimy o wielkich filozofach i o ich tekstach. A dzisiaj o świętym Tomaszu w naszych przechadzkach w konwersatorium. Dziękuję Pawłowi Gradowi za rozmowę dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.